Naszym gościem jest pan senator Wojciech Skurkiewicz. Szczęść Boże, panie ministrze, panie senatorze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Przede wszystkim właśnie o Senacie dzisiaj, dlatego, że pan marszałek profesor Tomasz Grodzki zaczął meblować na nowo Senat po poprzedniej kadencji, do czego oczywiście ma prawo, ale ciekawe są te nominacje Centrum Informacyjnego Senatu, na przykład. Otóż kadrę kierowniczą, którą do tej pory stanowili apolityczni urzędnicy, zaczął wymieniać na czynnych polityków, również takich, którzy nie dostali się z list Koalicji Obywatelskiej czy PSL do Senatu czy do parlamentu szerzej. Jak pan przyjmuje takie polityczne meblowania pana profesora Tomasza Grodzkiego?
No, jestem zaskoczony, bo to jest po raz pierwszy w historii parlamentaryzmu po 1989 roku takie nominacje, gdzie parlamentarzyści, którzy w tym przypadku posłowie, którzy zasiadali w Sejmie, nie dostali się na kolejną kadencję, teraz będą pracować w Senacie i nie na tych stanowiskach, gdzie są powoływani na określony czas sprawowania funkcji, tak jak to jest w przypadku szefa kancelarii Senatu, tylko na stanowiska urzędnicze dyrektorów konkretnych biur, czy to biura spraw senackich, czy takiego swoistego centrum informacyjnego. Dlatego też przyjmujemy to z zaskoczeniem, ale też i z niepokojem, bo to idzie w kierunku takiego totalnego upolitycznienia kancelarii Senatu, czegoś, co nie miało jeszcze, co nie zdarzyło się po 1989 roku. Ja liczę na to, że ci państwo, którzy będą zajmować te funkcje, pan poseł Furgo, pani poseł Białkowska, oni gdzieś wyłączą się z tej działalności przede wszystkim politycznej, no bo nie wyobrażam sobie, że czy pani poseł, czy pan poseł, tak jak do tej pory wypowiadali się w sposób bardzo jednoznaczny i bardzo ostry w stosunku do posłów i senatorów partii politycznych, tych szczególnie przeciwnego bieguna, dziś jako urzędnicy, bo to są urzędnicy Kancelarii Senatu, również będą prowadzić bardzo ostrą rywalizację, a wręcz walkę polityczną, no bo to absolutnie nie powinno się zdarzyć. Jeżeli tak by miało to wyglądać, no to będzie to niesamowity skandal i będziemy od pana marszałka Senatu żądać nie tylko wyjaśnienia i interwencji, ale również i konkretnych działań.
Panie senatorze, może to jest tak, że Platforma Obywatelska zdobyła zwyczajnie, no wraz z, okazuje się, z koalicjantami, tymi nieformalnymi, ale jednak dogadanymi, po prostu przyczółek, okopy, no i teraz postanowiła się okopać maksymalnie na tym przyczółku, któremu na imię Senat.
Oczywiście, ojcze, tak, ale bo bez wątpienia można to traktować w ten sposób. Ale ja rozmawiam z pracownikami Kancelarii Senatu i praktycznie na bieżąco też spotykam się, rozmawiam, bo różnego rodzaju i dokumenty w związku z nową kadencją Senatu muszę dostarczyć do poszczególnych biur. I ci pracownicy, którzy pracują od kilku czy kilkunastu lat w Kancelarii Senatu, oni są po prostu przerażeni. Oni mówią, że taka sytuacja nigdy do tej pory nie miała miejsca, a biura senackie były po raz pierwszy tworzone w 1989 roku. I oni wskazują, że nigdy taka sytuacja nie miała miejsca, tak skrajnego upolitycznienia, że to politycy zajmują stanowiska urzędnicze w Kancelarii Senatu. Ale stanowiska urzędnicze to jedno, ale proszę też mieć świadomość, że również te działania, które podejmują senatorowie Platformy Obywatelski i marszałek Grodzki, to że rzeczywiście jest próba takiego eksponowania przyczółku tej totalnej opozycji, choćby w tym aspekcie prawnym czy prawno-sądowym.
No właśnie, bo pan marszałek Senatu zapowiedział w Brukseli, gdzie przebywał z wizytą, gdzie spotkał się także z panem Donaldem Tuskiem, że w kierowanej przez niego izbie, czyli w Senacie, powstanie stały zespół, którego zadaniem będzie badanie zgodności z konstytucją ustaw trafiających do Senatu. No i teraz pytanie, czy tworzy się alternatywne organy państwa? Wiemy, że od zgodności, badania zgodności z konstytucją, o tym mówi artykuł 188 Konstytucji, jest Trybunał Konstytucyjny, a nie zespół senatorów.
Ale oczywiście, że to jest alternatywne działanie w stosunku do tych urzędów i instytucji, które są wymienione w ustawie zasadniczej i nie tylko w ustawie zasadniczej, bo dzisiaj te spotkania, które odbywają się, a proszę prześledzić te działania, które następowały po dniu zaprzysiężenia senatorów i wyborze marszałka Senatu. Te spotkania, przecież na przykład nie ma tygodnia, żeby w Senacie nie gościła pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pan rzecznik praw obywatelskich, gdzie profesorowie, na przykład pan profesor Chmaj, nadworny prawnik i profesor prawa Platformy Obywatelskiej, inni profesorowie, którzy bardzo mocno wspierają i wspierali Platformę Obywatelską, oni dziś chodzą po korytarzach senackich, spotykają się, doradzają i inspirują działania senatorów Platformy Obywatelskiej. Ja przyznam się, drogi ojcze, że ja przeżywam takie swoiste déjà vu z tym, co działo się w Senacie, kiedy marszałkiem był pan marszałek Borusewicz. Wtedy też to te same twarze. W latach 2007-2015, kiedy byłem senatorem dwóch kadencji, kiedy te twarze doradzały i również inspirowały działania senatorów Platformy Obywatelskiej, dziś ponownie te same osoby, te same twarze pojawiły się na senackich korytarzach i na posiedzeniach senackich komisji. To jest złe, niedobre i to nie najlepiej służy państwu polskiemu, bo to były złe lata dla państwa polskiego, dla polskiej legislacji. I dzisiaj, tak jak ojciec na początku zauważył, ci państwo, politycy Platformy Obywatelskiej, tej totalnej opozycji, ponownie chcą zdobywać ten przyczółek i później, żeby prowadzić działalność polityczną wszelkimi możliwymi sposobami. I mam nieodparte wrażenie, że często sposobami, które są na bakier z prawem.
No bo tak się zastanawiam, co państwo jako rządzący wybrani w wyborach przez społeczeństwo zrobią w momencie, kiedy zamiast Trybunału Konstytucyjnego powstaje wraz z różnego rodzaju przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, sędziami, jak pan mówi, różnymi prawnikami, którzy nawiedzają Senat. No taki zespół senatorów, który będzie quasi Trybunał Konstytucyjnym. Izba Dyscyplinarna według wyroku Sądu Najwyższego nie jest sądem. KRS nie jest KRS-em. Więc no, po prostu mamy taką już degrengoladę. Sędzia jednego sądu powie, że sędzia drugiego sądu nie jest sędzią w jego mniemaniu. No i w związku z tym wyrok tego sędziego w konkretnej sprawie nie obowiązuje w polskim systemie prawnym. No co ten biedny obywatel na szarym dole ma zrobić w takiej sytuacji?
Ale to jest cały czas utrzymywanie tego schematu kastowego. Przypomina sobie ojciec wypowiedź jedną z pań, kiedy pani sędzia powiedziała, że sędziowie to jest nadzwyczajna kasta. To jest nadzwyczajna kasta, która za nic ma sprawy obywateli, za nic ma również dobro ogólnospołeczne. Przykład sędziego Juszczyszyna, o którym tak bardzo głośno jest w ostatnich tygodniach, i tego biednego rolnika, który został zlicytowany za wartość gospodarstwa, która sięgała setek tysięcy złotych, została sprzedana za 30 tysięcy, za wadium wpłacone na poczet licytacji za 30 tysięcy złotych. Człowiek dziś już niestety nieżyjący. I takich przykładów jestem przekonany, że w skali kraju jest o wiele, wiele więcej. Dziś w polskim systemie prawnym nie może być nikt ponad prawem i poza prawem. Nie możesz się czuć również osobą, która jest niewzruszalną i osobą, która nie musi stosować się do przepisów prawa i nie musi respektować przepisów prawa, bo jeżeli my dzisiaj mówimy o reformie sądownictwa, która jest prowadzona z wielkim trudem i mozołem od 4 lat. Jeżeli dziś ustawodawca wprowadza Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, to nie może być tak, że izba, która jest złożona z sędziów, przez innych sędziów jest traktowana jako byt, który nie powinien funkcjonować, czy nie funkcjonuje, czy nie istnieje, choć realnie jest zapisany w przepisach prawa.
Ja to nawet
sędziowie
rozumiem, panie...
powinni się stosować do przepisów prawa i do ustaw, które ustala, przyjmuje władza ustawodawcza.
Ja to nawet rozumiem, panie senatorze, że tak być nie może, bo to odbija się ostatecznie na mnie jako na obywatelu, gdybym musiał niestety w jakimś charakterze w sądzie wystąpić. Natomiast tak po prostu jest. My nie mówimy o czymś, czego nie ma.
Ale to jest pomieszanie, które nie może mieć miejsca w państwie prawa, w państwie demokratycznym. Jest trójpodział władzy. Władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza. Te trzy władze nie wchodzą sobie w kompetencje, ale te trzy władze muszą funkcjonować, bo na ich bazie funkcjonuje państwo demokratyczne, funkcjonuje państwo polskie. Dziś władza sądownicza próbuje wchodzić w buty władzy wykonawczej i przede wszystkim próbuje też zastępować władzę ustawodawczą. To ustawodawca kreuje przepisy prawne, to ustawodawca przyjmuje przepisy prawne, które muszą być respektowane przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak, to jest diagnoza. To jest diagnoza, panie senatorze.
Czy przepisy prawa są zgodne z konstytucją, czy też nie są zgodne z konstytucją, to jest powołany Trybunał Konstytucyjny. I podważanie takiej instytucji jak Trybunał Konstytucyjny, czy tworzenie jakichkolwiek alternatywnych instytucji, czy parainstytucji, jest po prostu czymś, co zabija polską demokrację.
Wie pan, senator, co powiedział były prezes Trybunału Konstytucyjnego po powołaniu trzech sędziów, w tym pani profesor Pawłowicz, pana Stanisława Piotrowicza, na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Mówi tak: mam uczucie strasznej straty. Reżim Kaczyńskiego ukradł mi 30 lat pracy dla Rzeczypospolitej, nie tylko w Trybunale Konstytucyjnym. Jaruzelski ukradł mi 8 lat, a ten mi ukradł 30 lat pracy. Mi i innym sędziom. W związku z tym ten Trybunał Konstytucyjny też przecież nie jest uznawany.
Ale szanowny ojcze, czyli Prawo i Sprawiedliwość nie może powoływać na członków najważniejszych instytucji, w tym instytucji takich jak Trybunał Konstytucyjny, osób, które zasiadały w parlamencie i mają gigantyczną, nieprzeciętną, ponadprzeciętną wiedzę prawniczą, tak jak chociażby pani profesor Krystyna Pawłowicz, która jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. I Prawo i Sprawiedliwość nie może powoływać w szeregi Trybunału Konstytucyjnego profesorów prawa, ale Platforma Obywatelska mogła to czynić, a jednym z tych przykładów jest chociażby pan profesor Leon Kieres, który był czynnym politykiem Platformy Obywatelskiej, będąc senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, i to właśnie z Senatu został wybrany na członka Trybunału Konstytucyjnego i po dzień dzisiejszy jest członkiem Trybunału Konstytucyjnego. Czyli Platforma może swoich czynnych polityków wybierać do takich instytucji jak Trybunał Konstytucyjny, a Prawo i Sprawiedliwość nie ma do tego prawa. Przyzna ojciec, że to jest absolutnie niepoważne.
Zastanawiam się tylko, i to jest takie moje ostatnie pytanie, po tej diagnozie, po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość widzi tę sytuację, no pytanie jest, co ustawodawca zrobi z tą sytuacją, żeby nie mieć dwuwładzy w Senacie, żeby nie mieć dwuwładzy w Trybunale, żeby nie mieć dwuwładzy w KRS-ie, w sądach, również w tych na najniższym szczeblu sądach rejonowych, jeżeli sędzia powie, tamten sędzia nie jest sędzią, jego wyrok wyrok nie obowiązuje. Mam to w nosie.
I to jest właśnie rzecz, która jest bardzo niebezpieczna i ona już zachodzi o takie działania po granicy anarchii, bo i które są absolutnie wbrew konstytucji, bo jeden z artykułów konstytucji, bodajże 170 lub 179 artykuł Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednoznacznie wskazuje, że nikt nie ma prawa podważać kompetencji sędziego, który powołany został przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo dziś prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest tym podmiotem, jedynym podmiotem w kraju, który ma prawo powołania sędziego, który orzeka w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, tylko i wyłącznie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. I dziś takie głosy mówiące, że no nie wiadomo, czy są sędziowie, którzy są wskazani przez KRS obecnie funkcjonującą, czy mogły być te osoby zaprzysiężone na sędziów i prezydent mógł odebrać przysięgę, czy też nie. Więc ja się tym osobom daję pod rozwagę i pytam się tych osób, czy tych 700 sędziów, którzy wciąż orzekają, którzy są sędziami czynnymi, od których przysięgę odbierała Rada Państwa na przykład w latach 80., to oni są sędziami i mają moralne prawo orzekania w imieniu Rzeczypospolitej, czy też nie? W polskim systemie sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości mamy jeszcze 700 sędziów, którzy orzekają, są czynnymi sędziami, a którzy w okresie komunistycznym składali przysięgę na wierność PRL-owi i Radzie Państwa. Więc te osoby mają prawo orzekać, czy też nie mają prawa orzekać. Więc dzisiaj takie komentarze, szczególnie ze strony sędziów, szczególnie ze strony byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, są absolutnie nieuprawnione i są niegodne i niepoważne.
Dziękuję bardzo. Pan senator Wojciech Skurkiewicz był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Szczęść Boże.